Episkopat Polski odpowiedział Radzie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie na list, w którym wskazano, co potwierdziły zeznania wielu pastorów kościołów protestanckich, że proces pastora Pawła Chojeckiego działa mrożąco na innych protestanckich kaznodziei i jest czynnikiem zastraszania mniejszości protestanckiej w Polsce. Co odpowiedział episkopat? To usłyszycie już za chwilę. A ja przypominam, że już jutro o 12:30 w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie odbędzie się rozprawa pastora Chojeckiego. Jest to pierwszy proces w ponad tysiącletniej historii Polski, w której sąd skazuje pastora za krytykę katolików wygłaszaną podczas kazań w swoim protestanckim kościele. Jaki będzie wyrok Sądu Apelacyjnego? O tym być może dowiemy się już jutro. Tymoteusz Chojecki, zapraszam na live. Witamy Was bardzo serdecznie. Ze mną są pastorzy Paweł Chojecki.
Witam.
Radosław Kopeć.
Dobry.
Paweł Machała.
Dzień dobry.
I Michał Fałek.
Witam Was, dzień dobry.
Witamy, porozmawiamy sobie o odpowiedzi. Doczekaliśmy się do zaszczytu chyba, tak trzeba by powiedzieć, odpowiedzi z Episkopatu Kościoła Katolickiego. Ale na początek jest z nami też dosyć duża widownia, bo jesteśmy w trakcie już teraz zjazdu chrześcijan, zjazdu Instytutu Biblijnego. I zobaczmy to, co udało się dzisiaj naszej ekipie filmowej nagrać. Niezwykły dosyć materiał właśnie z naszego zjazdu.
Pokolenie w roku 80 zamarzyło i poszło po wolność. Była solidarność, były nasze wielkie marzenia. Niestety zostaliśmy oszukani i zdradzeni. Biskupi katoliccy dogadali się z komunistami i mamy dzisiaj Polskę, gdzie gwałcone są prawa obywatelskie, gdzie są procesy takie jak mój i wiele, wiele innych niesprawiedliwości. Dorosło pokolenie naszych dzieci. Rośnie pokolenie naszych wnuków. Dlatego chcemy dokończyć to, co zaczęliśmy w 80 roku. Dokończyć dzieło Solidarności. Idziemy po wolność. Wtedy krzyczeliśmy: chodźcie z nami. I dzisiaj powtarzamy: chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami!
Witamy jeszcze raz po tym materiale. Przypominam, że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku i na Instagramie. Możecie do nas pisać pytania do pastorów, komentarze na temat odpowiedzi, którą zaraz usłyszycie. Tak jak powiedziałem we wstępie, zwróciliście się do episkopatu z listem. On się zaczyna: mamy nadzieję, że do episkopatu dotarły echa zeznań trzech pastorów. No i potem są wymienieni pastorzy, którzy zeznawali w twoim procesie. Potem jest napisane, że właśnie ten proces jest odbierany jako prześladowanie protestantów i mrożenie, tak, jest zastraszanie. No i na koniec jest napisane: zwracamy się z pytaniem, czy episkopat Polski zamierza zająć oficjalne stanowisko, a w szczególności określić, czy popiera rozstrzyganie sporów dogmatycznych na sali świeckich sądów. No i doczekaliśmy się odpowiedzi. Usłyszycie teraz tą odpowiedź.
Szanowni pastorzy, otrzymałem z sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski wasze pismo z dnia 8 maja bieżącego roku. Dotyczy ono pastora Pawła Chojeckiego, który broni się przed sądem z powodu oskarżenia go o obrazę uczuć religijnych. Zapoznałem się z dołączonym do pisma nagraniem dotyczącym posiedzenia sądu w tej sprawie. Wypowiedź pastora Pawła Chojeckiego jest bardzo radykalna. Konkretni katolicy mogli odczytać ją jako obrazę ich uczuć religijnych. Pastor mówił, że religia, w domyśle katolicka, i sakramenty to gnój. Tego typu określeń, mocnych, dosadnych, obraźliwych, używano w polemice religijnej w XVI wieku. Jednak tego typu sformułowania po 500 latach od rozpoczęcia się reformacji nie są już używane przez kaznodziejów, teologów, duchownych i wyznawców Chrystusa w wielu nurtach chrześcijaństwa. Zwracamy się do siebie spokojnie, z szacunkiem, respektując punkt widzenia i wiarę drugich, chociaż jej nie podzielamy. Każda wypowiedź winna liczyć się z jej odbiorcą. Może być krytyczna, ale nie może ranić i obrażać. To wynika z szacunku dla słuchaczy i odbiorców komunikatu. Wolność wypowiedzi wiąże się z odpowiedzialnością za słowo, przynajmniej w sferze osobistej, moralnej, w sumieniu. Kościół rzymskokatolicki zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II będzie wspierał prawo każdego wyznania do nauczania w wolności. Stojąc przed budynkiem sądu, pastor Chojecki mówił pełen emocji o zabobonie i ciemnocie w narodzie. Jest to zdanie obraźliwe, a co najmniej przesadne. Kościołowi rzymskokatolickiemu zależy na dobrych relacjach z innymi kościołami i społecznościami wyznaniowymi w Polsce. Zależy na relacjach przyjaznych i braterskich. Nie wszystkie jednak wspólnoty chrześcijańskie decydują się dziś na uczestnictwo, choćby minimalne, w ruchu ekumenicznym. Obrażanie innych nie jest misją chrześcijańskiego proroka. Takie rozumienie posłannictwa prorockiego jest jego anachronicznym rozumieniem. Sprawą, którą czcigodni pastorzy poruszacie, zajmie się na swoim posiedzeniu jesienią bieżącego roku Rada do Spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. Być może sprawa będzie również przedmiotem uwagi Komisji Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski, jeśli przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej uznają to za potrzebne. Termin: jesień bieżącego roku. Z wyrazami szacunku i chrześcijańskiego braterstwa, Jacek Jezierski, biskup elbląski, przewodniczący Rady do Spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. Do wiadomości: arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski.
No to czcigodni pastorzy, weźmy jak to te, bo zostaliście określeni tak przez episkopat. Zanim będziemy tutaj analizować te wszystkie punkty, zapytam was ogólnie o wrażenia. No dosyć szybko, tak? Bo wy napisaliście 8 maja, tu mam odpowiedź, jest 20 maja, czyli to co, nie ma 2 tygodni. Jakie wasze wrażenia ogólne z tego listu, z tej odpowiedzi?
No, zacznę jako pierwszy, bo akurat mnie przede wszystkim sprawa dotyczy, bo to ja mam proces. Jestem zaskoczony pozytywnie. Myślałem, że jednak episkopat zlekceważy tę sprawę. Także dziękuję. To jest bardzo, myślę, takie, jakby to powiedzieć, no rzeczywiście okazujące szacunek drugiej stronie. Jestem, tak jak powiedziałem, pozytywnie zdziwiony, wręcz zaskoczony. Stąd wczoraj otrzymaliśmy tę odpowiedź. Zaraz wieczorem przesłałem innym pastorom. No i dzisiaj już odpowiadamy. Oczywiście zredagujemy też jakąś pisemną odpowiedź, ale no już jako, że żyjemy w dobie mediów społecznościowych, no to od razu odpowiadamy. Także dziękuję za tę odpowiedź. Ja dziękuję osobiście. Co do treści, za chwilę się odniosę.
Kto następny? Radek?
Wrażenia. No jeśli chodzi o treść, no bo to tak jak Paweł powiedział, ja również to rzeczywiście szacun, że odpisali. Jeśli chodzi o treść, to tak tylko pokrótce, no ani nie jestem zdziwiony, ani zaskoczony. To takie moje pierwsze wrażenie.
Okej, Paweł?
Zdaje się, że nieczęsto doświadczamy w jakiejkolwiek korespondencji z urzędami i tego rodzaju gremiami. No to jest pozytyw, to na plus. Sam tekst jest napisany, pisze tato do pogubionego syna, ale to o tym jeszcze będziemy mówić. Pełen różnego rodzaju rzeczy, których nie da się przełożyć na praktykę, bo można ją odwrócić na nicę za pomocą jednego słowa, pewien takich pustych słów, ale nie chcę, żeby to... Dokładnie się poczułem doceniony. Nie? No, ktoś w końcu odpisał.
No. No, pozytyw, że napisali, oczywiście. Pytanie, dlaczego napisali? Tutaj można się zastanowić, jaki przyświecał cel tej odpowiedzi, czy jakie motywy za tym stały. Czy to były rzeczywiście czyste motywy, czy nie? To myślę, że będzie okazja porozmawiać. No, lepiej, że w ten sposób się komunikują, niż przez salę sądową albo oświadczenie w internecie, bo i takie przypadki historia zna.
To teraz zobaczmy, żebyśmy, może nie wszyscy nasi widzowie wiedzą, o co chodzi do końca w procesie pastora, bo to już trwa wiele lat, to już tak niektórzy pewnie się pogubili w tym. Zobaczmy skrót naszego materiału razem z tymi zeznaniami, o których tutaj episkopat mówi, także o tych twoich słowach pełnych emocji, jak wyszedłeś z sądu. Zobaczmy materiał, o co chodzi w procesie pastora.
Oskarżony pastor Paweł Chojecki. Od 1986 roku głosi Ewangelię. Najpierw jako katolik w ruchu oazowym, powstałym we współpracy z Billym Brightem, potem jako pastor protestancki. W 2016 roku założona przez niego telewizja Idź Pod Prąd rozpoczyna codzienne nadawanie, docierając do setek Polaków w kraju i za granicą. Inspiracją do rozpoczęcia tego projektu była podróż pastora Pawła Chojeckiego do Stanów Zjednoczonych w 2015 roku, gdzie Bóg poruszył go przykładami amerykańskich chrześcijan i liderów. Urażeni katolicy ścigają go m.in. za te słowa.
On nazywa śmierdzącym, obrzydliwym gnojem. Macie jakiś pomysł? Bo on myślał, że w ten sposób sobie kupi zbawienie. On myślał, że żyjąc religijnie, spotka się z Bogiem Ojcem, że zasłuży na to. Mówi, to jest gnój, takie myślenie, bo to jest pycha. To jest negowanie mojego grzechu, bo karą za mój grzech jest wieczne piekło. Negowanie Słowa Bożego, Bożej Sprawiedliwości i negowanie ofiary Jezusa Chrystusa, bo jeśli ty byś przez sakramenty i religię mógł wrócić do Ojca, to po co Chrystus szedł na krzyż Golgoty? Dlatego jest to śmierdzący gnój, obrzydliwość, kiedy myślisz, że przez religię, członkostwo w Kościele czy dobre uczynki zasłużysz sobie na niebo.
W mojej ocenie pastor Chojecki jest odważniejszy ode mnie. Jeżeli chodzi o wypowiedzi, tak. Mogę na pewno podkreślić, że dzięki tej medialnej działalności bardzo wielu ludzi, nie tylko w Polsce, ale na świecie, dowiedziało się o Ewangelii i przebaczeniu grzechów w Jezusie Chrystusie. Bo ileś takich osób spotkałem, czy w Stanach Zjednoczonych, czy głównie tutaj w Polsce oczywiście. Mój stan bieżącej wiedzy, teologia Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie jest bardzo, bardzo zbliżona do Kościoła Chrześcijan Baptystów RP. Jeżeli pastor Chojecki zostanie skazany, to wolność, moim zdaniem, słowa, wypowiedzi, także teologicznej, będzie można wtedy wielu kaznodziejów, pastorów po prostu powoływać, stawiać przed sądami, bo bardzo wiele osób będzie obrażonych z jakiegoś tam powodu. Uważam, to jest niebezpieczne i jest to zagrożenie dla demokracji.
To było dobre czy złe, że ich obrażą?
No, w kontekście przedstawienia prawdy Ewangelii o zbawieniu tylko z łaski przez wiarę w Jezusa, a nie z uczynków zakonu, no to było słuszne i konieczne. Niektórzy są zbyt grzeczni i mało jednoznaczni w prezentowaniu poglądów. Niektórzy natomiast są bardzo odważni i pozwalają sobie na ekspresję emocji typową dla ich po prostu osobowości.
Jeżeli mówimy o protestantach, rozumiem, że opieramy się na Biblii, bo to różni zasadniczo te dwa światy. Dla protestantów Biblia jest jedynym źródłem objawienia Bożego w odróżnieniu od katolików.
teraz już wiecie, o co chodzi w procesie pastora. Wiem, że ty chcesz coś pozytywnego dodać do odpowiedzi, to proszę.
Tak, no tu biskup Jezierski, no w punktach tak ładnie, ja jako inżynier, to tak mi się podoba takie, że to nie jest takie lanie wody jakieś tego, tylko w punktach. To dwa punkty chciałem, no tak mocno uwypuklić, że wręcz się z nimi zgadzam, podpisuję się, a to już jest dużo, ile tych punktów jest? 9?
9.
No, to dwa to tak w 100%, nie? Po pierwsze, tu biskup katolicki przyznaje, że to, co ja mówię, to jest dokładnie to samo, co mówili reformatorzy Kościoła w XVI wieku. No, to jest wręcz nawet komplement dla mnie. Nie? Także dziękuję, bardzo dziękuję, księże biskupie, za docenienie mojej wierności Słowu Bożemu i tradycji reformacyjnej. Także to bez dwóch zdań zgoda. No i punkt piąty. Też mi się bardzo, bardzo podoba. Wolność wypowiedzi wiąże się z odpowiedzialnością za słowo, przynajmniej w sferze osobistej, moralnej i w sumieniu. Też 100% racji. Co prawda nie ma tu jasnej odpowiedzi na nasze pytanie, czy episkopat jest za tym, żeby się włóczyć po sądach za tego typu spory międzykościelne. Że biskup powie to, potem ksiądz na przykład Gus powie jakieś swoje kłamstwa na temat protestantów i czy my mamy się włóczyć po sądach, czy też właśnie w polemice, w sumieniu, w odpowiedzialności to rozstrzygać. Także ja uważam, że tak, no, w sumieniu, w odpowiedzialności wobec siebie nawzajem. No i tu jeszcze tak dodam, że ten punkt, że no, ten język dzisiaj jest nieużywany. Nie? Tak tu nie pamiętam w którym punkcie, ale że dzisiaj już ten język to był używany.
No w trzecim właśnie, bo tam jest jednak, a, to... bo ty tutaj zacytowałeś drugi, w który jest, że tam kiedyś właśnie a. tego typu, jednak tego typu po 500 latach nie są używane.
Ja wam coś pokażę. Nie? To są egzemplarze Biblii. Jeden, współczesne, nie? Współcześnie rozdawane, to jedna z protestanckich organizacji, dzisiaj je rozdaje. Jeden jest dla policjantów, zobaczcie. Ręce do... Przepraszam, nie, nie, to inna. To nie te...
Tam otwierać, tak
policja otwierać można, nie? Drugi jest wojskowy, jeszcze jest i dla medycznych zawodów, dla służby celnej, zdaje się. I otwórzcie sobie tutaj, ja już to zrobiłem przed programem, list do Filipian, 3, werset 8-9, to znajdziecie w tej dzisiaj Biblii rozdawanej właśnie, o tu chce ktoś pokazać, proszę bardzo, rozdawanej dzisiaj przez protestantów, w tym tekście jest gnój. Także no, księże biskupie, sorry Winnetu, ale rzeczywistość jest odmienna. Te słowa... Tak jak pojawiały się w Biblii 2000 lat temu, jak pojawiały się w czasach reformacji 500 lat temu, tak pojawiają się i dziś w protestanckiej działalności, nie tylko naszego kościoła, bo to inny kościół, z którym my nie mamy bezpośrednich
związków. Ale tu biskup, ja się nie zgodzę z tobą, bo biskup nie mówi, że ich nie ma w Biblii, tylko że nie są używane przez teraz kaznodziejów.
No to ja pokazałem, że przez tłumaczy Biblii są dzisiaj używane. No to
ale to może wtedy, ktoś jakoś ich po prostu nie czyta.
Wtedy kaznodzieje musieli bibułkę, słomkę i tam jakoś inaczej cytować Biblię.
Tak chyba jest. Piszcie
nie, bo właśnie
swoje pytania.
Ci wszyscy pastorzy pytani przez mecenasa Turczyna, skąd są te słowa i czy one są prawdziwe i czy dzisiaj by je powtórzyli, to powiedzieli, że tak. No toż mamy...
Ale nie mówili, czy oni je na swoich kazaniach mówią? No na YouTubie? Tego chyba nie
ale
można
ale powiedzieli
robić.
Publicznie, przed sądem, wiedząc, że to będzie transmitowane, pójdzie w całą Polskę i świat.
Właśnie, może dostałem już od was pytania i miałem też o to pytać. Paweł Zawadzki, chcą wziąć pastora Pawła na ekumenizm. No właśnie, bo tu jest drugi taki podpunkt, który też, można powiedzieć, jest troszkę pozytywny, ale widać tutaj marchewkę, no to pewnie i kij może, tak? Bo Kościół Rzymski, to jest punkt siódmy, Kościołowi rzymskokatolickiemu zależy na dobrych relacjach z innymi kościołami i społecznościami wyznaniowymi w Polsce, zależy na relacjach przyjaznych i braterskich. Nie wszystkie jednak wspólnoty chrześcijańskie decydują się dziś na uczestnictwo, choćby minimalne, w ruchu ekumenicznym.
Choćby minimalne.
Może tutaj jakby było jakoś choćby minimalne, no to już by nie było problemu.
Komplement kolejny.
Pewnie tak.
Pewnie nie było.
Czemu nawet takie jakiegoś, wiecie, takiego... Nie wiem, na przykład Radka nie wyślemy, żeby był to wykomunikowany.
Radek nie jest minimalny, tu go nie widać, ale jakby wstał, to jest tak jak dwóch nas.
Czemu jakoś tak minimalnie? Jakoś czy,
ja wagą nadrabiam.
Inaczej, nie uczestniczyć w tym dobrym ruchu.
No my nie chcemy.
Czemu nie?
Bo myślimy, że to jest jednak, chcemy być wierni Chrystusowi. Wierni Słowu Bożemu i tutaj takie wchodzenie w duchową jedność z ludźmi, którzy nie głoszą Ewangelii, którzy zaprzeczają Słowu Bożemu w takich sprawach ważnych, związanych z Ewangelią Jezusa Chrystusa, to wtedy nie wchodzimy z nimi. Możemy współpracować w różnych obszarach, ale nie w duchowych. Nie? Dlatego
na przykład
ekumenia jest...
Ukraińcom, tak? Czy Ukrainie? Tak. Współdziałamy z katolikami także, w ogóle ze wszystkimi?
Jako dowód, biskup katolicki był w naszej telewizji z honorami, jako gość, kiedy mówił właśnie o pomocy Ukrainie.
Odbieracie to też jako taką jakąś marchewkę, że jakby tutaj trochę gdzieś tam, to by się ta sprawa może jakoś umorzyła?
To wtedy episkopat wpłynąłby na sąd, żeby wyrok był...
Na sąd, na Ziobrę na przykład. Na kogo.
Zaraz na sąd. Nie.
Tak?
Są inne sposoby.
Piszcie wasze komentarze. Wiem, że już na sali mamy też, mamy wiele uczestników. Możemy pokazać jeszcze raz może na kamerze. Wiem, że macie też już swoje opinie. Może na początek tak ogólnie. Jakie macie wrażenia po tym liście? Proszę.
Ja odnoszę wrażenie, że faktycznie Kościół stawia się w roli tego, który wie lepiej. I jeszcze jest taka sytuacja, że właśnie o ten gnój, że zdaje się, że list mówi, że pastor mówi jakby personalnie gnój do katolików, ale da się z oglądania wywnioskować, że pastor mówi, że do zbawienia to jest gnój. No to, że oni to sobie robią, to jest w ich religii potrzebne, ale do zbawienia jest gnojem i jakby w liście tego nie ma, że to jest w tym kontekście, tylko że to jest obraza.
Tak, no pisze pastor, mówi, że religia w nawiasie w domyśle katolickiej i sakramenty to gnój. No i tak jak powiedziałeś, że ty to przedstawiasz w porównaniu, tak jak apostoł Paweł, do zbawienia, tak jak on przedstawiał swoje jakieś wcześniejsze wierzenia faryzeuszem.
Tu ksiądz biskup raczył skrytykować to, co powiedziałem przed budynkiem sądu, że w Polsce bardzo dużą rolę odgrywa zabobon i ciemnota. A niedawno rzecznik kurii Siedleckiej, opisując nowe, przez katolików odkryte objawienie na korze dębu, zdaje się, w Parczewie, sam powiedział, że jaki to Chrystus, to Conchita Wurst mu to przypomina. No to jak? To kurii Siedleckiej można takie rzeczy mówić o objawieniach, a mi nie wolno powiedzieć, że tam dzieciom jakaś zjawa się pojawiła czy objawiła? Ja za to mam być sądzony, a ten odwórz, czyli kiełbasy, ma nie być sądzony? Gdzież tu sprawiedliwość, księże?
Tamto objawienie nie jest jeszcze koncesjonowane. Wiesz, to tak jak w kiepskich na przykład, bo ostatnio widziałem takiego mema, jak Mieszko I właśnie pyta, jak tam po 1000 latach mają się Polanie, no a z drugiej strony jest odpowiedź, znowu modlą się do drzew. Tak się odwrócił do tego strony. Mógł nie uwierzyć.
No. Wiecie, cała Polska się śmieje, nie? Właśnie z zabobonu, który ściąga wielu katolików, bo przecież to nie protestanci się tam modlą, tylko katolicy, księże, biskupie. No i ty mówisz, że ja przesadzam? Ja mówię o rzeczywistości. To wasza wina, że naród tkwi w zabobonie.
To przejdźmy może już teraz, już zresztą przeszliśmy do takiej konkretnej analizy. Ja taki jeden punkt znajduję, z którym podejrzewam, że większość Polaków by się zgodziła, no szczególnie katolików, ale nawet jakichś nie takich strasznych, którzy stwierdzą, że po prostu ty za ostro mówisz, no i tam pisze tak, to jest punkt numer 4. Każda wypowiedź winna liczyć się z jej odbiorcą, może być krytyczna, ale nie może ranić i obrażać. To wynika z szacunku dla słuchaczy i odbiorców komunikatu. No to tak fajnie brzmi, pewnie większość by się tak na pierwszy rzut oka zgodziło, no ale jakby to głębiej w to wejść, no to ciężko zdefiniować, co to tam jednego obrazi, tak, drugiego zrani. Jak byście odpowiedzieli na ten punkt 4 właśnie?
Mnie obraża taka niekonkretność tego. Jestem obrażony, czuję się urażony tym, że sam biskup nie może napisać tak konkretnie, no bo może być krytyczny, ale nie może ranić i obrażać. Czyli co? Mówiący musi zastanawiać się, no tak, krytykuje, ale nie, ale zaraz, czy ja nie za bardzo krytykuję, czy no, gdzie jest ta granica krytyki? Więc pozostaje obrażony. Nie wiem, co z tym zrobię jeszcze, ale na pewno uczucia nie kłamią.
Możesz, ja ci mogę powiedzieć, że pocałujesz klamkę w prokuraturze, jakbyś się na to zdobył, ale oczywiście wiemy, że sobie żartujesz, nie? A też jeśli poważnie mogę się odnieść do tego punktu, to myślę, że miarą tego, co mówimy, nie powinny być czyjeś odczucia, czy nawet normy kulturowe. Oczywiście trzeba je brać pod uwagę. Nie? Odbiorca, kontekst, zaraz do tego dojdę. Ale naszą normą powinno być Słowo Boże. Ksiądz biskup na pewno czytał Biblię, przynajmniej raz, tak szacuję, i tam jest takie zdanie. Wasza mowa niech będzie jak Słowo Boże. A ja cytowałem z tym gnojem słowo w słowo wypowiedź ewangelizacyjną apostoła Pawła, co zeznali pod przysięgą trzej inni pastorzy. Także no, każdy sobie może sprawdzić sam w Biblii. Także tu też no, nie zgadzam się na takie zakładanie kagańców na Słowo Boże w rzeczywistości, że my nie możemy cytować. Zresztą ksiądz biskup na pewno wie, że w krajach zachodnich, także w Polsce były procesy, jak na przykład o homoseksualizmie ktoś cytował Biblię. Nie? Jedna z polityczek, no już tak powiem po nowoczesnemu, niech będzie, fińskich, która kilkukrotnie uczestniczyła w naszych programach telewizji Idź Pod Prąd, była, zdaje się, też ministrem spraw wewnętrznych, miała też proces u siebie właśnie za to, że zacytowała, zdaje się, list do Rzymian właśnie dosłownie w sprawie homoseksualistów. No i co? Księże, biskupie, jak będzie? Czy tylko mnie będziecie cenzurować i powiedzieć, że listu do Filipian 3:8 to Chojecki nie może, czy protestanci nie mogą cytować, czy też pozwolicie, że sądy będą nam zaraz cięły Biblię. Że o, tego nie wolno cytować, tamtego nie wolno, to uraża uczucia tych, to tamtych. To co, my mamy, że tak powiem, miziać uczucia, czy głosić prawdę? Księże, biskupie, proszę o refleksję.
Mariusz Brudzki pisze, sorki, ale dziś to nawet katolicy kaznodzieje czasem używają bardzo ostrego języka, który może wielu obrażać. No i co z tego, że większość słodko pierdzi? No właśnie, przecież często jakieś tam LGBT-y mogą być urażone tym, co mówi Kościół katolicki.
Dzięki za ten cytat, bo to jest drugie kryterium. To nie było spotkanie ekumeniczne. Ja przecież rozmawiam z wieloma księżmi, prywatnie, publicznie. Publicznie, no ostatnio wspaniały program, moim zdaniem, podsumowujący życie papieża Benedykta z księdzem profesorem Kobylińskim. Można sobie zobaczyć, to jest pierwszy program z tego roku. Pełna kultura, zgadzamy się, rozumiemy, myślimy podobnie w wielu kwestiach. Czyli kiedy rozmawiam na tym szczeblu, no to używam słownictwa, które i ksiądz profesor używa, i widownia, która jest tym zaciekawiona, mniej więcej używa tego słownictwa. Ale nasza telewizja przecież skierowała się do ludzi ulicy. Tak jak apostoł Paweł wyszedł na ulicę głosić Ewangelię i używał słowa gnój, tak ja wyszedłem razem z Marianem Kowalskim do narodowców, którzy tam gnój to nie jest w ogóle żaden, wiecie, który jakiś narodowiec by się, że tak powiem, no, obrażał, że ktoś użył słowa gnój. Jak są tacy, którzy mówią przecinek K, przecinek H, przecinek i tak dalej, nie? To, czy do takich ludzi ja mówiłem.
Ja no nie poszedłem. Nie tylko narodowcy, politycy też tak przecinają.
Ja nie poszedłem do kościoła katolickiego zaburzać jakieś tam nabożeństwo i tak dalej. W prywatnej protestanckiej telewizji, w czasie, można powiedzieć, mówiąc językiem katolickim, nabożeństw protestanckich, wtargnęli jacyś katolicy, ponagrywali, donieśli na prokuraturę i mnie po sądach teraz włóczą.
No myślę, że to jest właśnie powód, sukces, tak? Że jakbyś tam sobie gdzieś cicho mówił, no to by cię nie sądzili.
Ilu z was właśnie dzięki temu językowi przyszło do Jezusa Chrystusa? Proszę, niech się zgłosi parę osób. Proszę zobaczyć.
Kamerę.
Księże, biskupie, to są ludzie, do których wy nie umieliście dotrzeć. Zresztą z czym? Z sakramentami, z fałszywą Ewangelią.
Z takimi listami.
Porozmawiajmy, już troszeczkę odpowiedzieliśmy na to, ale tutaj mamy trzy takie punkty, no to to już jest 1/3 na 9, tak? Które mówią, że okej by było, jakbyś był te 400 lat temu, nie? Że dawno, to jest drugi punkt. Tego typu określeń używano w polemice religijnej w XVI wieku, to jest ten drugi. Jednak tego typu sformułowania po 500 latach od rozpoczęcia reformacji nie są już używane przez kaznodziejów, teologów, duchownych, wyznawców Chrystusa w wielu nurtach. Zwracamy się do siebie spokojnie, z szacunkiem, respektując punkt widzenia i wiarę drugich. Chociaż się nie podzielamy. To jest ten i jeszcze ostatni, 8. Obrażanie innych nie jest misją chrześcijańskiego proroka. Takie rozumienie posłannictwa prorockiego jest jego anachronicznym rozumieniem. Czyli co kiedyś trzeba było, kiedyś obrażanie było, tak, tą misją, teraz już nie jest. Może po prostu za późno się urodziłeś i już teraz jakoś te normy są inne, tak? Świat poszedł do przodu.
Można pokazać, że ten czas, o którym tutaj wspomina ksiądz biskup, czyli XV wiek, to był i późniejsze lata, tak? Czyli początek, też XVI wiek, bo to jest o XVI wieku, ale początek XVII wieku, to są lata najpiękniejsze dla Polski. To są lata świetności Polski, to są lata złotej polskiej wolności, prawda? Czyli ksiądz biskup pokazuje, że wtedy było pięknie, kiedy był właśnie najpiękniejszy czas Polski, a szkoda, że właśnie teraz nie chce nawiązać, nie? I nie chce takiej Polski wspaniałej i pięknej, jak była kiedyś. Można się zapytać, dlaczego, nie? Czy ksiądz biskup reprezentuje polskość, czy być może ksiądz biskup reprezentuje no, jakieś inne mocarstwo, któremu nie zależy na wolności Polaków, tak? I na szczęściu, i na tym, żeby Polska znowu była jak w złotym wieku wolności, nie? Ja tutaj widzę wiele takich też, można powiedzieć, fałszywych tez, nie? Bo nawet ten piąty punkt, o którym, Pawle, powiedziałeś, to on ładnie się zaczyna, ale paskudnie się kończy. Bo to słowo, że Kościół katolicki będzie wspierał prawo każdego wyznania do nauczania w wolności, no to nijak się ma właśnie do tego, nad czym tutaj debatujemy, tak? Bo to właśnie Kościół katolicki stoi za tym, że dzisiaj ty nie masz wolności i jesteś ściągany po sądach.
Nie tylko ja, ale oczywiście cały nasz Kościół, bo to dotyczy nas wszystkich, ale też jasne świadectwo z różnych denominacji pastorzy składają, bo tu niedawno był z nami pastor adwentystów Dnia Siódmego, z kręgów zielonoświątkowych, z kręgów baptystycznych, z kręgów wolnych kościołów. Pastor luterański, też Leszek Czyż, przecież też wspiera mnie w tym procesie. Także to oddziaływuje na całe środowisko protestanckie w Polsce właśnie w taki mrożący efekt. Także tu ładne są te deklaracje katolickie, ale nie ma ich realizacji. Przykładowo nawiązałem już do księdza profesora Guza, tu z Kulu. Nie? Jakie on głupoty, oszczerstwa, kłamstwa na temat protestantów, na temat Lutra, jakie wypowiada, to w ogóle się w głowie nie mieści. No i dlaczego ksiądz biskup czy episkopat, właśnie ta komisja ekumeniczna, no nie zabrały głosu na temat kłamstw księdza Guza, księdza profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na temat protestantów. Nie raz, ale wielokrotnie. Nie raz, ale wielokrotnie. Dalej deklaruje ksiądz, że będziecie stać, wspierać prawo każdego wyznania do nauczania w wolności. A kiedy telewizja publiczna przez partię, no, na którą macie wpływ. No, ostatnio ksiądz biskup Jędraszewski świętuje jakąś swoją tam rocznicę i cały PiS się zameldował na uczczeniu.
Prezydent,
to niby nie z PiSu, rozumiesz?
Niezależny jest.
Apolityczny, nie? Ale cała wierchuszka PiSu. No to jest wasza partia, PiS, nie? Księże biskupie, no mam nadzieję, że tu przynajmniej się zgadzamy, nie? Czyli no, macie wpływ na władzę. I kiedy pisowska telewizja, znaczy publiczna, TVP Info, wyzywała nas publicznie za nasze pieniądze od tajemniczej sekty z Lublina. Proces nawet, bo nie pozwolimy władzy państwowej szargać naszych praw obywatelskich. Jeśli by sobie ktoś to mówił, no to jest jego sprawa. Ale jeśli mówi to rządowa telewizja, za nasze pieniądze utrzymywana, to nie zostanie puszczone płazem. I w pierwszej instancji wygraliśmy, oni oczywiście, ta telewizja apeluje. Dlaczego ksiądz biskup, dlaczego episkopat wtedy nie zareagował? Mówicie, że stoicie na straży, żebyśmy w wolności głosili swoje przekonania, a to się stało kilka lat temu, nie słyszałem waszej reakcji. Kiedy palili samochody nam, kiedy niszczyli samochody, na przykład pastora Kopcia, który siedzi koło mnie, właśnie takim napisem. Kiedy prokuratura Ziobry, no partii, która już całkowicie jest tam jakaś, jaka ona teraz, Kosmiczna Polska, jak się nazywa ta nowa partia Ziobry?
Suwerenna chyba.
Suwerenna Polska, nie? No prokuratura jej podlega, nie? Ziobrze i tak dalej. Wszystkie przypadki, nagonki na nas, kiedy wzywali do zabicia mnie, mojej rodziny, mojego wnuka, kiedy oblewali fekaliami siedzibę naszego kościoła, chwalili się, katolicy się tym publicznie chwalili. Gdzie był episkopat wtedy? Gdzie były katolickie media? Gdzie były wytyczne Soboru Watykańskiego II? Po naszemu to ja bym powiedział, gdzie wy je macie.
Ale to gnój by był.
Dlatego jest ten siódmy punkt.
Jaki?
Wejdźmy w przyjazne relacje.
Teraz jest, wiesz, nie widzą, a nagle by było... Tak, i wiesz. Wiem, że masz, bo tutaj jest, rozmawiamy trochę o tej historii, masz przygotowane, często też mówisz w swoich kazaniach, przykłady, jak to właśnie te 400 czy 500 lat temu, jak ta debata... katolicy, protestanci wyglądała. To no, może
pokazałem wam już w Biblii. To jest akurat uwspółcześniona Biblia Gdańska, czyli XVII wiek. Ona jest w dużej mierze pod wpływem angielskiego tłumaczenia Króla Jakuba. Możecie zobaczyć, że też w Biblii Króla Jakuba tam jest właśnie ten gnój w tym wersecie. Ale no, zobaczcie, co Martin Luther mówił już po czasie, bo on próbował naprawić Kościół katolicki od środka. Ja w dużo krótszym czasie, ale też ten proces przeszedłem, bo przecież nawróciłem się w dużej części pod wpływem ruchu oazowego w ramach katolicyzmu, ruch protestancki, Joe Łosiak, ksiądz Blachnicki razem no, stworzyli coś wspaniałego. Dzięki świadectwu tego ruchu przyszedłem do Jezusa Chrystusa, działałem jako animator przez parę lat w tym ruchu. Pamiętam bardzo dobrze, wspominam z księdzem Jerzyną współpracę, który był taki nawet krajowym moderatorem, czy tak się tam odpowiadał, za ewangelizację ruchu Światło Życie, ewangelizację studentów. Także no, znam od środka próby reformowania kościoła rzymskiego. Luther też próbował, ale się nie udało. Kościół dalej tkwił w swoich bezbożnych, antybożych, antybiblijnych dogmatach. Nie? I po paru latach zobaczcie, co stwierdził sam Luther o katolickiej mszy. Nie wiem, czy możemy przeczytać.
Marcin Luther o mszy w artykułach szmalklandzkich, nie wiem. Msza jest w papiestwie największą i najstraszliwszą obrzydliwością. Stała się przed wszystkim innym papieskim bałwochwalstwem, największym i najokazalszym z nich. Oraz, mówi jeszcze, poza tym ów ogon smoczy, a mam na myśli mszę, zrodził wszelakie obrzydliwości i bałwochwalstwa.
Tak, to jest rzeczywiście XVI wiek, ale zobaczcie, na sali sądowej, no nie tylko ja, ale wszyscy pastorzy powiedzieli o mszy to samo. Powiedzieli, to jest największe bluźnierstwo. Ktoś, kto wierzy w katolicką mszę, nie może być zbawiony. Także to nie jest zabawa w jakieś nauki teologiczne. Albo ufasz tylko Chrystusowi, albo ufasz Kościołowi i sakramentom.
I dlatego... żadna marchewka nie zadziała, bo nie możemy i nie pójdziemy na ekumenizm.
Znaczy nie, może zadziałać. Jest jeden prosty warunek. Odrzućcie zabobon mszy katolickiej. Wtedy możemy gadać o ekumenizmie. Prosty challenge.
Zobaczymy teraz, co Polacy z Poznania konkretnie sądzą na temat właśnie wolności słowa.
Witamy z Poznania. Dziś zapytamy poznaniaków, czy słyszeli o procesie pastora Chojeckiego, co sądzą o wolności słowa w naszym kraju. Zapraszamy.
Czy boi się pani mówić publicznie o tym, co pani myśli?
Nie.
Nie boję się.
Nie.
Nie boję się.
Oczywiście, że nie.
Nie, oczywiście.
ani trochę.
Na temat polityki mogę się wypowiadać, swobodnie się wypowiadam. Nie mam żadnych oporów. Jest wolność słowa, więc wolno.
O czym nie można mówić w mediach w Polsce?
No śledzę parę profili. No co, Donald Trump został zbanowany na Twitterze, a na przykład takie profile jakieś tam ISIS i tak dalej są na Twitterze i to jest w porządku, więc taki no dualizm.
Pewnie o polityce.
Myślę, że o polityce w tej chwili. Ze względu na to, że ludzie mają ukryte, moim zdaniem, poglądy na ten temat. Co innego, a mówią co innego.
O tym, co rząd robi, bo robi z nami co chce, no tak uważam.
Słyszę, że na pewno nie można mówić o pewnych sprawach dotyczących na przykład naszego PiSu.
To zależy, o jakich mediach mówimy. No wiadomo, jeśli chodzi o telewizję ogólnodostępną, no to raczej, jeśli chodzi o poglądy, raczej ten temat nie jest poruszany.
Myślę, że o depresji się nie mówi. To jest taki temat, który jest często pomijany. Jak ktoś ten temat porusza, to... I myślę, że to jest taki temat tabu dzisiaj u nas w społeczeństwie.
Można o wszystkim.
Zależy w jakich mediach.
Zależy, gdzie jestem.
Jak w TVN to można, jak w TVP to nie można.
Czy znasz ludzi, którzy zostali skazani za swoje wypowiedzi?
Na pewno atakują dużo polityków. W ten sposób chcą uzyskać jakąś dla siebie aprobatę tutaj ludzi.
No to oczywiście, zwłaszcza teraz podczas konfliktu, który się dzieje za naszą piękną granicą.
Nie kojarzę temat. Wiem, że jak ktoś powie coś, co się Ryszy nie podoba, to jest potem dość często atakowany.
Wiem, że chrześcijanie są mordowani na całym świecie.
A słyszał pan o procesie pastora Pawła Chojeckiego z kościoła protestanckiego?
Nie słyszałem, ale akurat na temat kościoła mam nieciekawe zdania.
Dziękujemy naszej Grupie Wielkopolskiej za tą sondę. Radek, wiem, że ty przygotowałeś fragment.
A tak. Ja w temacie gnoju jeszcze bym chętnie zacytował, ostatnio czytałem księgę Malachiasza i tu jest taki, przeczytam dwa wersety. To jest werset do kapłanów. Bóg przez Malachiasza zwraca się do kapłanów i pisze tak. Teraz kapłani, ten rozkaz dotyczy was. Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie tego do serca, aby oddać chwałę mojemu imieniu, mówi Pan Zastępów, wtedy ześlę na was przekleństwo i będę przeklinać wasze błogosławieństwo i już je przeklałem, bo nie bierzecie tego do serca. Oto wam zepsuję wasze siewy i rzucę wam gnojem w twarz, gnojem waszych ofiar zabiorą was razem z nim. Nie? Także widać, że też Bóg nie przejmował się ich uczuciami, tylko no dosadnie, zaraz jak to było, bo to zarzucają ci, że masz radykalne
mocnych,
wypowiedzi,
mocnych
i dosadne. No Bóg się widać nie obawia mocnych i dosadnych stwierdzeń. Nie mieli w sercu, nie czcili go właściwie, to powiedział, że no, użył tego słowa.
No tak, ale Radko, punkt, proszę cię, drogi mój bracie, ósmy.
Anachronizm.
Obrażanie innych nie jest misją chrześcijańskiego proroka. Ten Malachiasz to chyba tak za bardzo chrześcijanin nie był.
Ale Bóg też musiał się zmienić.
Ale się z tobą zgadzam, tylko wiesz, twierdzę, że biskup jest tutaj kuty na cztery nogi i on wie, co mówi, wie, że no można się powołać pisma Starego Testamentu i wtedy jego argumentacja pada.
No tu mamy głos naszego widza, Krzywicki.
To Nowy Testament.
Zobacz, pierwszym sądzonym przez religijnych był Jezus Chrystus. Kolejnymi byli apostołowie i wyznawcy Jezusa Chrystusa, chrześcijanie. Religia broni swoich interesów, a nie prawd wiary. No, tak jak powiedziałeś, Radek, miałeś przykład ze Starego Testamentu. Jezus też chyba, można powiedzieć, że obrażał uczucia religijne.
No, za bluźnierstwo właśnie został przecież skazany na śmierć.
Ale może to jest anachronizm.
Ten proces dał mi nowe spojrzenie na Biblię. Razem sobie czytamy tu Dzieje Apostolskie. Kiedyś byśmy czytali no, jakiś tam proces, tu ich tam jakaś rada ta najwyższa żydowska, to wiecie, jakiś tam daleki odpowiednik episkopatu. Zobaczcie, że oni zamierzają tu bez nas tam sądzić na tej swojej radzie. Nie? To tak mi się trochę nie podoba. No ale już tam niech sobie sądzą też, co oni tam będą wyprawiać. No tylko wstyd dla tych, którzy razem z nimi, z protestantów, tam będą się uczestniczyć w tym takim, no, moim zdaniem, bezbożnym przedsięwzięciu. wzięciu. Także tutaj mamy nowe doświadczenie, bo i my doświadczamy tego samego, co apostołowie 2000 lat temu, od Żydów czy od Rzymian. Mam nadzieję, że potwierdzacie to. I to jest piękne w takim sensie, że wow, to ta historia dziejów apostolskich trwa. To my mamy przywilej cierpieć dla Chrystusa. W środku Europy.
Wiem, że mamy głosy z sali, to poproszę. Aniu?
Tak, ja, jeżeli mogę jeszcze też odnieść się do tego języka. No to właśnie to zdjęcie nawet z naszego samochodu właśnie, które nam jakiś pobożny katolik właśnie porysował, no to właśnie tam to pierwsze słowo to wydaje mi się takie dosyć wulgarne, a ja tym samochodem jeżdżę z dziećmi, także no to właśnie to a propos tego, że takiego języka się nie używa już teraz. Druga rzecz to taka z życia wzięta, no naprawdę jak sobie na Facebooku tak kilka rolek można pooglądać i na polskie się trafi, no to sorry, ale no Polacy są naprawdę wulgarni, więc no to tylko tak, że jednak wydaje mi się, że episkopat trochę jest na Olimpie, a jednak lud, właśnie ludzie zwykli używają takiego języka. Ja myślę, że on jest używany. Tym bardziej teraz ale używany niż 500 lat temu nawet bym taką tezę zaryzykowała. Dziękuję.
No zobaczcie, jaka tu jest ogromna dysproporcja, dlatego właśnie mówimy, żeby dokończyć dzieło Solidarności, że idziemy po wolność. Bo ja powiedziałem gnój na zabobon katolicki. I za to jestem włóczony przez policję, sądy, prokuratury już od paru lat. Nie zrobiłem nic złego nikomu, w sensie prawa karnego. A siedzę na ławie oskarżonych jak kryminalista. A pedofile spośród księży, biskupi z tego episkopatu, którzy kryli, którzy mają śmierć niewinnych dzieci, bo ilu popełniło samobójstwo po tych doświadczeniach? Oni będą mnie recenzować? Czy ja mogę powiedzieć gnój na ich sakramenty? Ludzie, czy to się wam mieści w głowie? Jesteśmy jak feudalni niewolnicy. I na to nie ma zgody wolnych Polaków, księże biskupie.
Mamy głos z naszej grupy Koszalin. Poproszę teraz Roberta.
No witam serdecznie. Witamy. No ja bardzo się również cieszę, że do episkopatu w ogóle zostało skutecznie doręczone pismo z naszego kościoła. Jeszcze bardziej się cieszę, że nastąpiła odpowiedź na to pismo. Bardzo poprawnie politycznie, ale zawsze. Ja nie dostrzegłem niestety odpowiedzi na pytanie, czy popiera rozstrzyganie sporów dogmatycznych na sali świeckich sądów. No, nie wiem, czy czytałem kilkukrotnie tą odpowiedź, czy padła odpowiedź na to pytanie, może ktoś z was mi odpowie, bo ja nie dostrzegłem. No i pragnę przypomnieć, nie wiem, Pawle, czy się mylę, jeszcze za czasów Mariana Kowalskiego była taka ulotka, uwaga na sektę groźną, to było właśnie z jakiejś kurii, przypomnij proszę, to około 2018 roku bodajże było chyba. No to tyle.
Nie, to część tych urażonych świętojańskich, nie, pobożnych, czyli szczerych katolików, jakich poprzedni sędzia, dajcie mi nazwisko na K jakoś. Klinkowski tu z lubelskiego sądu raczył ich określić, a potem mnie zrugał i potraktował jak kryminalistę. Tak, to wszystko się tutaj działo. To oni rozklejali takie ulotki, rozdawali na różnych naszych spotkaniach, próbując je demolować, pisali donosy do wszelkich instytucji, które z nami współpracowały, czy liceum ogólnokształcące, pierwsze liceum ogólnokształcące, które zresztą kończyłem, później moje dzieci. Mam nadzieję, że może kiedyś wnuki jeszcze dalej będzie, nie? Akurat doktor Kubicka tam wtedy, syn doktor Kubickiej był i było spotkanie, gdzie przedstawialiśmy Liberty University, największy chrześcijański uniwersytet świata i zaraz poszedł donos od tych pobożnych świętojańskich katolików, księże biskupie, i już się przestraszył dyrektor, już zerwali współpracę. Podobnie było w kinie i takich przykładów dziesiątki i setki. Tak wychowaliście katolików.
Dzisiaj rozdawaliśmy ulotki na mieście w związku z procesem Pawła. I to miałem różne zatarczki, różne rozmowy, ale jedna z nich tłumaczę takim kilka pań starszych, że Wasolchecki tam widać stoi, no jest sądzony za słowa, za krytykę dogmatów katolickich. A na papieża coś mówił?
Zależy na jakiego?
Na papieża akurat nie jest sądzony za słowa. Dobrze, bo jakby ktoś powiedział na papieża, to plus 10 lat. Także to jest ta... Tak próbowałem panią wytłumaczyć, że to tak nie należy myśleć, ale...
Nie dałem rady.
Może krytykować wszystko, ale nie papieża. Nie dałem rady. Także... ta mentalność niestety braku zrozumienia prawdziwej wolności, dyskusji, bo ja tak staram się tłumaczyć, no, dyskusja jest potrzebna, bo w dyskusji człowiek może tak pobudzić, ta dyskusja pobudza do myślenia i człowiek może się zastanowić, czy ta wiara, te pomysły, te poglądy są słuszne i sensowne, ale to pani kiwała głową, ale jednak, ale na papieża, żeby tylko nic złego nie mówić.
O wszystkim można. Mamy też głos naszej widzki Karolina Blach. W dzisiejszym świecie potrzeba radykalnego języka, żeby ludzie wreszcie się obudzili. Na mnie zadziałało. Dziękuję, pastorze.
Na chwałę Jezusa Chrystusa. Następny.
Kolejny głos naszej sali. Piotr już ma mikrofon.
Nie pisze się listów do kogoś, kto nie istnieje, więc fakt napisania...
Trzeba włączyć listu. Mikrofon jeszcze chwilę. Jeszcze raz.
No nie pisze się listu do kogoś, kto nie istnieje, więc fakt napisania listu jest jasnym dowodem, że Kościół Nowego Przymierza został zauważony. No i też list ten, no a skoro się zauważa fakt czyjegoś istnienia, no to też trzeba określić zasady współżycia. No i myślę, że ten list jest takim zakreśleniem ramowych zasad tego współżycia. Te zasady to myślę są takie. No, Kościół katolicki wspiera swobodę nauczania innych kościołów. Zdaje się, nie jest tam napisane, że wszystkich, więc chyba jest tak, że episkopat rezerwuje sobie prawo wyrokowania, jakie kościoły są godne poparcia, a jakie nie. No i to zależy od języka, jakiego używają, oraz poczynań ich, które w jaki sposób poczynają. No i tutaj też pewne warunki orientacyjne brzegowe zostały zarysowane, że język taki, który był używany w XVI wieku, jest niedopuszczalny. Podobnie niedopuszczalny jest brak zaangażowania w ekumenizm. Co jeszcze jest wymagane, no to zostanie objawione. No skoro episkopat zauważył Kościół Nowego Przymierza, to i inne media zauważać będą, a w jakim duchu będą zauważać, no to już zależy od że tak powiem, rozwoju wypadków i oceny episkopatu.
Też to odbieracie jako ofertę bardziej niż jakąś odpowiedź?
Ja bardziej, jeśli mogę, odbieram to jako taki wybieg. Czyli no, sprawa robi się śmierdząca, nie? Bo coraz więcej jest głosów takiego prawdziwego wsparcia, coraz też więcej mediów zagranicznych.
Pozycja i
też
Kościoła,
osób z zagranicy, pastorów, ale nie tylko, widzi, że prokuratura, ale przez to i Kościół katolicki zaszli za daleko. No i jest to takie, powiedzmy, no, wyjście rakiem, czy takie, można powiedzieć, próba załagodzenia sytuacji. Ale myślę, że jest to spowodowane bardziej strachem katolicyzmu, bo wiedzą, że po pierwsze, Biblia jest po naszej stronie i mamy rację w tej sprawie, nie? A po drugie, wiedzą, że jeżeli ludzie zaczną otwierać i czytać Biblię, no czego właśnie, szczególnie ty, Pawle, ale my wszyscy zachęcamy, no to wtedy przejrzą na oczy i odejdą z Kościoła katolickiego i już nie tylko ze względu na oburzenie tymi zbrodniami katolickimi w sferze obyczajowej, powiedzmy, tak delikatnie mówiąc, ale odejdą również ze względu na to, że zobaczą, jak są robieni w konia. Nie tylko teraz, ale i przez setki lat, nie? Miejmy nadzieję. Gosiu, proszę.
Właśnie ogólnego wrażenia. Jakiejś wielkiej chwały nie przypisuję episkopatowi, że zauważył, bo myślę, że to jest jednak wtórne. Po prostu inni zauważyli, więc wypadało już coś powiedzieć. I wrażenie moje jest takie, że jednak episkopat chce umyć ręce od tej sprawy, dlatego się wypowiedział. Że generalnie rzecz biorąc, jak porównujemy do Biblii, w Biblii to Piłat, czyli świat polityki, umywał ręce, to teraz jest trochę odwrotnie, ale chrześcijanie są w bardzo podobnej sytuacji.
W ogóle to rozwanie się do nas, to tak jak może, pierwsze skojarzenie, nie wiem, takie coś jak na przykład, nie wiem, któryś z naszych braci w pierwszym wieku, choćby i apostoł, otrzymał list od Sanhedrynu, że zauważyliśmy państwo twoją działalność i niepokojące słowa, burzące pokój wśród naszych tam, prawda. My się tym zajmiemy na następnym posiedzeniu na jesieni. No nie jest to taka pocieszająca wizja, nie, że ktoś, jakiś gremium się zajmie nami. Tylko myślę, że ani Piotr, apostoł, ani inni bracia nasi z pierwszego i następnych wieków nie boją się takich tekstów, bo my nie urodziliśmy się, nie będę cytował z Biblii, ale my jesteśmy dziećmi Boga Najwyższego. Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Znamy Jego Słowo, znamy Jego samego, Jego Słowo, słowa apostołów. Według Niego żyjemy i postępujemy i takie strachy nie są nam straszne. Ale jeszcze tylko jedna rzecz, że tutaj ja myślę, że katolicyzm tu pokazuje, czy właściwie biskup pokazuje tutaj jak zwykle, że liczy się wyłącznie jego perspektywa. I myślę, że to zdanie o tym właśnie, że każda wypowiedź winna się liczyć z jej odbiorcą i może być krytyczna, ale nie może ranić i obrażać. Brakuje tutaj, mówiąc gramatycznie, dopełnienia, nie może ranić i obrażać nas. Nas nie może obrażać, bo was, to możemy sobie poobrażać, nie? I
no tak, jaka to posłanka Kępa chyba, tak? Chwaliła się, ile to tam jest tych, dobrze tak, mówię? Tak, postępowań o obrazę.
2,5 tysiąca przez ostatnie miesięcy, ile? 10 miesięcy.
To są wszystkie, jeśli chodzi o obrażanie katolików. No, a jednak na te 2,5 tysiąca to może by jakieś znalazły się? Może jakiś protestantów też kiedyś obrażono? Czy
raczej... Nie, no, protestanci to załatwiają przez dyskusję, przez pokazywanie prawdy i tyle. Tutaj pewien amerykański sędzia wypowiedział się też w tej sprawie. Mówi, że przeanalizowałem ją i stwierdzam, że pastor Chojecki jest ofiarą swojego sukcesu. Ja się z tym zgadzam, ja też to samo mówię, nie? To wy jesteście naszym sukcesem, naszym jako całego Kościoła, nie? Że setki tysięcy ludzi usłyszały Ewangelię, że ile egzemplarzy pisma rozdaliśmy, wysłaliśmy wam i tak dalej, jeśli ktoś nie ma, możemy wysłać teraz, napisz do nas, płacisz tylko za wysyłkę, bezpłatny egzemplarz, czy jeśli jesteś służbowo, nie, z prokuratury, czy tego, no wiem, że musicie oglądać te sprawy, to taki policyjny mamy też. Wyślemy bezpłatniutko, tylko koszt wysyłki. A jak coś, to jutro możecie się umówić ze mną. Proszę napisać to na procesie w sądzie. Mogę parę
rozdać. Odbiór osobisty też.
Odbiór osobisty też można. Także setki tysięcy ludzi zaczęło słyszeć Ewangelię, czystą Ewangelię w Polsce. Zaczęło, że tak powiem, łuski zaczęły spadać z oczu. I to jest moje przestępstwo. I to mówiłem też przed sądem. I po takim krótkim zapoznaniu się amerykański prawnik nie miał żadnych wątpliwości, o co tu chodzi w tym procesie. Jeśli chcecie zakończyć ten proces, to no, mam nadzieję, że ksiądz biskup ogląda. To jest prosty sposób. Niech ksiądz zadzwoni do ministra Ziobry, powie, jaka jest sprawa, że trzeba wycofać oskarżenia, przeprosić pastora Chojeckiego i załatwiamy temat. Do procesu nie wracamy. Oczywiście, będziemy dalej mówić prawdę o waszych zabobonach, to tego nie wytargujecie. Ale jak zakończyć ten proces? Prosta sprawa. Na pewno ksiądz biskup czytał Biblię i wie, że właśnie w Filipii, ten list do Filipian jest tym kością niezgody, ten gnój, to właśnie tam niesprawiedliwie obywatela rzymskiego wybatorzono, zakuto w dyby i do najgłębszego więzienia, tak jak chce prokuratura Ziobry mnie potraktować. Z apostołem Pawłem się obeszli. I następnego dnia im tam trochę wywietrzało, że chybaśmy trochę przeholowali, wysyłają umyślnego do więzienia i mówią, a wypuść tam tego Pawła, czy tam kogo, tego Żyda, niech se idzie. Nie? A Paweł powiedział, co? Mnie, obywatela rzymskiego, bez sądu, bez wyroku, niesprawiedliwie, kazali wybatorzyć. A teraz chcą powiedzieć farewell? Idź sobie swoją drogą? O nie, niech przyjdą tu. Publicznie przeproszą. Wtedy pogadamy. Proszę, telefon do ministra Ziobry. Biskup z pewnością ma, bo musiał pewnie interweniować w wielu sprawach związanych z klerem o różne ciężkie przestępstwa podejrzanym.
Kolejny głos mamy potwierdzający twoje słowa, że docierasz właśnie ostrym językiem do ludzi. Casa Pueblo. Ja również przez słowa pastora uświadomiłem sobie, w jakim gnoju byłem w kościele katolickim. Mamy kolejny głos z sali. Marcin.
Ja jestem tym, do którego dotarły te słowa, ale a propos obrazy uczuć, to proponuję tym obrażonym skorzystać świadomie z takich mediów jak YouTube. Przy każdym programie są trzy kropeczki, można nacisnąć je i jest jeden z punktów, nie polecaj kanału. Wtedy wasze problemy się rozwiążą a propos tych uczuć. Dziękuję.
Dziękujemy. No można też w ogóle nie wchodzić na telewizję i pod prąd. Myślę, że też można, wiem. Radek?
Przecież czasy się zmieniły, minęło 500 lat. Wy nas nie krytykujecie, nie używacie brzydkich słów, my was nie palimy na stosie.
Konsensus.
Rzeczywiście, no Piotr Setkowicz jest autorem książki na temat inkwizycji, nie? I inkwizycja, tak się myśli, że to tam chciała mordować, tam zabijać, nie, nie, nie. Inkwizycja w sposób wyrafinowany stosowała terror psychiczny. Miała na celu efekt mrożący, o którym zeznali pastorzy baptystyczni, były ksiądz Jerzy i tak dalej. Efekt mrożący, żeby strach padł na wszystkich, którzy nie boją się myśleć samodzielnie i żeby za pomocą wyrafinowanych technik manipulacji, tortur czy innego oddziaływania wrogów przeciągnąć na swoją stronę. Choćby na minimalny ekumenizm. To się nie zmieniło. Radek, masz rację.
Będziemy zmierzać już powoli do końca. No to może, nie wiem, albo jakieś słowa, jak ktoś macie jeszcze podsumowania tego listu, no albo jakieś wasze przewidywania, oczekiwania, co się wydarzy jutro.
Ja już swoje oczekiwania jasno sprecyzowałem.
Widzisz, że dostaniesz taki telefon?
Nie mam dostać.
Czy Ziobro myślisz, że dostanie?
Pani prokurator Urban. Może być jej zwierzchnik albo i sam Zorro. Niech się ubierze, może w maseczce, proszę bardzo. I niech oficjalnie przeprosi polskich protestantów. Tyle.
Chłopaki, na co liczycie jutro?
No ja nie wiem, coś co się stanie, nie wiem, co sędzia wymyśli. Nie wiem, jakie są naciski, znaczy to się domyślam, jakie są naciski, ale no mamy tą... Znaczy, piękne jest to, że możemy, tu głównie Paweł, nie, ale razem z Pawłem, czy Paweł, my razem z nim możemy iść w odwadze, z głową podniesioną do góry. Wiemy, o co walczymy, wiemy, że jesteśmy zależni na prawdzie, a co sędzia zrobi, nie wiemy, ale wiemy, że Bóg z nami jest i no, co bykolwiek było, to suma summarum będzie dobrze. Ale ten postulat, żeby pani Urban dostała odpowiedni list i gdzieś tam się przejechano państwowo po tych różnych urzędnikach, którzy do tego przyłożyli swoją rękę wbrew sprawiedliwości, to byłoby bardzo potrzebne i dobre dla całego naszego państwa i narodu.
Ja się cieszę, że będzie okazja do tego, żeby zobaczyć Pawła znowu w akcji. Każdy z nas widzi, że to jest zaraźliwa, odwaga jest zaraźliwa. i nie robienie sobie nic z jakichś tam gruźb, to jest bardziej od chińskiej zarazy zaraźliwe. Nas to pochłania i to bardzo dobrze. Wyjdziemy z tego w każdym razie bardziej wzmocnieni, bardziej przekonani o tym, że mamy rację, że pójście za Jezusem oznacza właśnie ścieranie się z takimi osobami, które tutaj, no, z którymi mam do czynienia. Ja tego nie rozumiem właściwie. Rzeczywiście nie rozumiem, dlaczego ci ludzie strzelają gola do własnej bramki, ale chyba zawsze tak było. To dlatego chrześcijanie, my tak trwamy, te 2000 lat ciągle próbują nam zaszkodzić, myśląc, że to jest wszystko z człowieka. Może dlatego właśnie nie rozumieją tego, że to, co jest w nas, nie jest z człowieka, to nie są rozgrywki polityczne, tylko jakieś, tylko to jest Boża sprawa. No. Zaczynają wojnę, no to będą mieli konsekwencje.
Ja miałem okazję wiele razy być w sądzie w sprawach różnych gospodarczych przy okazji działalności, którą prowadziłem. Jak pierwszy raz miałem ten proces jakiś tam swój wiele lat temu, to właśnie Andrzej Turczyn powiedział mi taką myśl, którą do tej pory pamiętam, że do sądu nie idzie się po sprawiedliwość, tylko po wyrok. Dwa razy już miałem okazję właśnie w tym konkretnie sądzie apelacyjnym w różnych sprawach gospodarczych oczekiwać i mieć nadzieję na sprawiedliwość. Dwa razy doczekałem się wyroku. Także to nie wróży dobrze, ale można mieć nadzieję, że ten akurat sędzia nie jest funkcjonariuszem, bo są sędziowie w Polsce, którzy nie są funkcjonariuszami tego właśnie zbrodniczego systemu katokomuny. No albo można mieć nadzieję, że Bóg poruszy jego sumienie i będzie miał na tyle odwagi, żeby wydać wyrok zgodny ze sprawiedliwością, tak jak my oceniamy, to oczywiście wyrok uniewinniający jest jedynym takim możliwym wyrokiem zgodnym z sumieniem prawego człowieka. A sędzia powinien być takim człowiekiem. Jeżeli tak się nie stanie, to jeszcze to nie jest ostatnie słowo, bo jeszcze będziemy, jak nie w Polsce, to gdzie indziej domagać się sprawiedliwości. To byłby wielki wstyd i hańba dla państwa polskiego. No jutro się okaże. Może być jeszcze tak, że jutro ten wyrok nie zostanie ogłoszony, że tylko będą odczytane mowy końcowe, a wyrok będzie ogłoszony tam za 2 czy za 3 tygodnie. Być może sąd da sobie jeszcze chwilę czasu na też zobaczenie, co się będzie działo, nie?
W końcu komisja, jest... termin jesień.
No do jesieni.
Też może mieć, wpływ.
Ale tak jak powiedzieliście, nie? Bóg jest z nami i po prostu my będziemy, niezależnie od tego, co będzie na sali sądowej, stać z tobą, Pawle, i tutaj głosić Słowo Boże. Po prostu najwyżej będziemy tak jak ci pierwsi chrześcijanie i apostołowie tego doświadczać.
Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. Tak jak dzisiaj mówiłem na kazaniu, w pierwszej mojej obronie nie było przy mnie nikogo oprócz braci i sióstr z Kościoła Nowego Przymierza. Dzisiaj rzeczywiście wielu ludzi już jest oburzonych tym, co robi PiS-owska prokuratura, państwo polskie właśnie pod tym rządami Okrągłego Stołu, ekipy Okrągłego Stołu. Stąd chciałem spuentować to nie swoim głosem, ale Radka, tu poproszę za chwilę. Radek też, no nie swój pomysł, ale Jacka Kaczmarskiego w nowej takiej rockowej wersji. To będzie takie wykonanie jeszcze surowe. To jeszcze nie jest klip. Mam nadzieję, że niebawem on będzie w pełnej krasie. Na razie tylko ta linia muzyczna. To jest utwór Poczekalnia, gdzie przez megafony, tu megafony to media i biskupi katoliccy, mówią nam, że to jeszcze nie nasz pociąg do wolności. Siedźcie w poczekalni. A ja wierzę, że ludzie już nie słuchają megafonów i chcą wyjść z poczekalni. Idziemy po wolność. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Zaraz zobaczycie tą piosenkę. Ja jeszcze tylko raz przypomnę, że jutro o 12.30 proces, o 12.00 piknik. Także wiem, że wy, chłopaki, będziecie, możecie zaprosić jakoś na 12.00.
No pewnie, że tak, zapraszamy was na 12, tam gdzie będzie rozprawa. Będą tutaj bardzo porządni obywatele polscy, też chrześcijanie, część być może nawet tacy, którzy jeszcze nie wierzą. I liczymy na to, że poczujemy coś właśnie tak, jak Paweł mówisz, tę wolność taką XVI-wieczną, taką jak tutaj mówi, antykatolicką, no bo wolność jest niestety antykatolicka. tutaj z tego pisma można wywnioskować. Taką, kiedy można mówić, co się chce, jak się chce, zachowując porządek publiczny, bo to bardzo ważne. I liczymy na dobrą atmosferę. Jak ostatnio będziemy czekali na głosy z sali, modlić się będziemy za Pawła i tą sprawę.
To jeśli mogę, coś sprostował, nie? Bo myślę, że polski katolicyzm był inny. Że w XVI wieku oczywiście było dużo różnych tam brzydkich rzeczy też, które wtedy, ale to powiedzmy sobie nawzajem robili protestanci i katolicy. Ale nawet polscy katolicy, katolicka szlachta mazowiecka poparła przecież Konfederację Warszawską, że nie wyciągniemy szabel, nie pójdziemy do sądu o kłótnie dogmatyczne, o to, co kto mówi na wiarę drugiego. Tylko będziemy razem budować jedną Rzeczpospolitą, rzecz wspólną. I tu nasza deklaracja, niezależnie od tego, co się stało, z wszystkimi katolikami, którzy mają taki cel, nawet z księdzem biskupem i z episkopatem, jeśli będziecie mieć takie cele, będziemy razem z wami, będziemy was popierać. To jezuici, którzy mieli zniszczyć protestantów w Polsce. I prawie im się udało. To oni zatruli krew polską. To oni wprowadzili ciemnotę, zabobon i nienawiść do protestantów. To dlatego jesteśmy kocią wiarą, sektą w Polsce. Także trzeba rozgraniczyć polski katolicyzm z czasów średniowiecza. Tam był Paweł Włodkowicz, tam były piękne przykłady, tam były wpływy czeskie i XVII wieczną zbrodniczą kontrreformację jezuicką.
To ja dziękuję za sprostowanie, ja pozwolę, że dokończę zaproszenie. Bo właśnie słyszeliście, że my bronimy wolności. Wolność nie jest katolicka ani protestancka. Wolność jest ideą, która powinna każdemu człowiekowi cywilizowanemu przyświecać. I tak jak Paweł wiele razy bronił ludzi, którzy się z nami totalnie nie zgadzają. Tutaj w tej telewizji słyszycie, że bronimy takich ludzi do wypowiadania się w tej materii, której chcą tak, jak chcą. Taki Polski chcemy. Przyjdźcie jutro zobaczyć, czy poznać nas, poznamy się bardzo chętnie z wami i o tę wolność zawalczymy.
Super. Ja jeszcze mogę tylko do poczekalni słówko. To jest taka wersja surowa, ale też brzmieniowo surowa, także mieliśmy za mało czasu, nie zdążyliśmy tego jeszcze tak doszlifować brzmieniowo, także to się jeszcze, mam nadzieję, zmieni ku dobremu, ale idzie dzisiaj.
Ale dzięki.
Za chwilę zobaczycie ekipy. Z ogłoszeń jeszcze jutro nietypowo program procesowy codziennie dajemy o 13:00, jutro o 12:15 będziemy już nadawać dla was na YouTubie. To co, będziemy się już żegnać. Mam nadzieję, że dla wszystkich, którzy obejrzeli naszego dzisiejszego live'a, jest oczywiste, że pastor nie jest sądzony za jakieś obrażania, tylko za sukces w docieraniu do prawdy, na tą prawdę wielu z was odpowiedziało. My się będziemy już żegnać. Dziękujemy za waszą uwagę. Dziękuję wam w studiu. Był ze mną pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję.
Pastor Radosław Kopeć.
Dziękuję.
Pastor Paweł Machała.
Dzięki.
I pastor Michał Fałek.
Dziękuję.
Dziękuję też wam za liczną obecność dzisiaj w naszej sali. Pokażmy. Super, dziękujemy bardzo. Dziękujemy wam.
Dzięki.
I zapraszamy teraz na utwór Poczekalnia. Do zobaczenia.
Siedzieliśmy w poczekalni, bo na zewnątrz deszcz i ziom. Do pociągu sporo czasu jeszcze było. Można zatem wypić kawę albo rzucić coś na ząb, bo nikt nie wie, kiedy człowiek znów napcharyło. Jak słyszymy kół stukoty i lokomotyw świst, więc rzucamy się do wyjścia na perony. Ale w miejscu nas zatrzymał megafonów szczyt i pisk. To nie wasz pociąg, ogłosiły megafony. Uwierzyliśmy megafonom, uprzejmie wszak ostrzegły nas. Po co stać w deszczu na peronie, skoro przed nami jeszcze czas. Żarcie szybko się skończyło, noda zagroziła nam. Zaczęliśmy drzemać, marzyć i flirtować. Ktoś przygrywał na gitarze, zanucili tu i tam. Zaciążyły nam do tyłu nasze głowy. Wtem słyszymy kół stukoty i lokomotywy świst, więc ospane podnosimy się z foteli. Ale w miejscu nas zatrzymał megafon, szczyt i pisk. To
ponieważ pociąg przez megafon powiedzieli. Uwierzyliśmy megafonom, pomarzyć w cieple, dobra rzecz. Pozostać w deszczu na peronie, zamiast fotelu miękkim lec. Po marzeniach przyszła kolej na dziewczyny oraz łyk, co pozwolił nam zapomnieć o czekaniu. Gdy tymczasem z okna mięty już się poszył świt i poczuliśmy się trochę oszukani. Więc gdy znowu stukoty usłyszeliśmy i świst, wiary się dzieliśmy dalej na perony. Lecz zatrzymał nas na progu znajomy krzyk i pisk. To nie wasz pociąg opuściły megafony. Uwierzyliśmy megafonom, w końcu nie było nam tak źle. Po co stać w deszczu na peronie, gdzie wszystkich stron i hura dmie. Uderzyło nas jak gromem, spojrzeliśmy wreszcie w krąg, a już wiele, wiele świtów przeminęło. I patrzymy w starcze oczy, powstrzymując zdarzenie rąk. Zadziwieni, gdzie się życie nam podziało. Wybiegamy na perony, lecz na torach leży zasem, a pory ten pod lasem opuszczone. Żaden pociąg nie zabierze już tej poczekalni nas. Milczą teraz niepotrzebne megafony. I gorzko się zapatrzyliśmy w zebrane nam dalekie strony. I w duszach swych przeklinaliśmy tę łatwą wiarę w megafony.